Godzina 7.18, słuchają Państwo Poranka Wnet, a w naszym studio jest już pierwszy gość, pan Jan Kowalski, dyrektor programu Niepodległa. Dzień dobry, o poranku.
Dzień dobry.
No to ten program Niepodległa wczoraj chyba święcił swój sukces.
Wczoraj mieliśmy dwie takie ważne akcje. Po pierwsze akcja międzynarodowa, Niepodległa do hymnu, gdzie zaprosiliśmy wszystkich na całym świecie do wspólnego śpiewania hymnu o godzinie 12.00. Po pierwsze w Polsce zachęcaliśmy instytucje państwowe, samorządowe, NGOs do wspólnego śpiewania, ale po drugie też mnóstwo prywatnych osób się deklarowało do tej chęci wspólnego śpiewania, do tego, co nas wszystkich tak naprawdę najlepiej jednoczy, czyli wspólny hymn.
Tak pan uważa, że Polacy najlepiej razem śpiewają hymn?
Polacy po pierwsze najlepiej razem śpiewają. Polacy uwielbiają razem śpiewać, a jednak chyba nie ma nic bardziej, co nas łączy poza hymnem. Myślę, że możemy mieć czasem różne różnice zdań, ale jednak na koniec dnia, jak jest hymn, to stajemy wszyscy na baczność.
To jest jedna z inicjatyw, to śpiewanie hymnu, bo wiem, że projekt Niepodległa to jest dosyć szeroko zakrojona inicjatywa.
Znaczy z takich dużych też wydarzeń, które wczoraj zaproponowaliśmy w Warszawie, to jest festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. Festiwal, który rozpoczyna się tuż po oficjalnych obchodach pod grobem nieznanego żołnierza. Wczoraj to była druga edycja takiego festiwalu. Trwa od godziny 13.30 aż do godziny 20.00. Jest to festiwal rodzinny, zapraszający wszystkich do radosnego świętowania. Są strefy muzyczne, strefy dla dzieci, nauka tańca. Na Krakowskim Przedmieściu można było widzieć uśmiechniętych ludzi z całymi rodzinami, którzy chcą radośnie świętować to odzyskanie niepodległości. Mamy świadomość, że to jest listopad, że to jest trudny dzień. Wcześniej słońce zachodzi, czasem jest pochmurno, a jakby dzięki pozytywnej muzyce, dzięki właśnie tym tańcom możemy radośnie świętować.
A czy to nie było tak, że do godziny 14-15 te obchody były bardziej liczne, a jak zaczął się Marsz Niepodległości, to trochę osób odpłynęło? Nie miał pan takiego wrażenia?
O godzinie 14 rozpoczęliśmy próbę przed Pałacem Prezydenckim koncertu Braci Golec, ponieważ tylko wtedy mogliśmy zrobić tą próbę. Już na samej próbie przed pałacem był tłum ludzi, nie dało się przejść. Mam to nawet sfotografowane. A o 17, nie pamiętam, o której kończył się marsz, ale o 17 rozpoczęło się to specjalne wydarzenie. Koncert dla Niepodległej, Symfo Etnik Braci Golec, pierwszy premierowy taki pokaz koncertu z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. No i wtedy przy Krakowskim Przedmieściu ciężko było w ogóle przejść.
No, ale ja jeszcze raz...
Więc nie wiem, o której się kończył marsz, dlatego o tym mówię.
Tak, myślę, że około godziny na pewno 18 albo może nawet trochę w tych granicach. Ale nie ma pan takiego wrażenia, że właśnie Święto Niepodległości tutaj w Warszawie, bo nie wiem jak jest w innych miastach, ale w ogóle Święto Niepodległości jest przede wszystkim kojarzone z tym Marszem Niepodległości. Państwo chcą to zagospodarować w inny sposób, no bo tak jest, tak się utarło, że to jest największa impreza, w której bierze udział kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy osób i jest jedno skojarzenie. 11 listopada to Marsz Niepodległości w Warszawie.
Znaczy jest takie skojarzenie, że 11 listopada jest ten marsz, ale my staramy się stworzyć też inną ofertę kulturalną. Nie trzeba maszerować, żeby świętować odzyskanie niepodległości. Można robić mnóstwo innych rzeczy. Ten współczesny patriotyzm ewoluuje. Mamy wrażenie, że społeczeństwo ma inne potrzeby, że też społeczeństwo chce uczestniczyć w jakichś wydarzeniach, chce pokazać dzieciom różne rzeczy. No i po to jest ten festiwal. Są oczywiście jak zawsze dyskusje co do statystyki marszu w Warszawie.
No to tak, to powiedzmy, bo statystyki jak zwykle bardzo się różnią. Święto Niepodległości według ratusza dowodzonego przez pana Rafała Trzaskowskiego to jest 47 tysięcy osób. Organizatorzy mówią, że jest to 150 tysięcy osób. Rozbieżność duża.
Duże. No ja nie byłem na marszu, bo miałem swoje obowiązki zawodowe właśnie na Krakowskim Przedmieściu. Myślę, że z tego, co się możemy cieszyć, to, że marsz w tym roku przebiegł bez trudniejszych chwil bezpieczeństwa.
Tak, marsz od kilku lat, chyba odkąd, tak mi się wydaje, odkąd władze w Polsce objęło Prawo i Sprawiedliwość i rząd dobrej zmiany, to ten marsz przebiega spokojnie. Ale bardzo krzywdzące, nie uważa pan, jest to zdjęcie, z dzisiejszej Gazety Wyborczej odnośnie marszu. To są dwaj zamaskowani kibice najprawdopodobniej, albo jacyś mężczyźni, którzy trzymają racę na przystanku autobusowym. A przecież ten marsz tak nie wygląda.
Nie, pokazywanie zdjęć dwóch ludzi z racami jako jedyny obraz marszu jest mocno nie fair. Ale tak samo myślę, że mocno nie fair jest to, że wszędzie mówimy w mediach dzisiaj, podsumowując Święto Niepodległości, marsz w Warszawie, marsz we Wrocławiu, zamieszki, a jakby zadziało się dużo innych ciekawych rzeczy w całej Polsce. A wciąż nasze zainteresowanie wokół 11 listopada koncentruje się wokół tego, czy na marszu się ludzie pobili, czy się nie pobili, czy były zamieszki, czy nie były zamieszki, czy przeszli spokojnie. Jakby, czy to naprawdę w Święcie Niepodległości o to chodzi, żeby analizować, czy był bezpieczny marsz? No, chyba właśnie nie.
To trzeba też się pochwalić, niech pan się pochwali, bo Niepodległa otrzymała niedawno nagrodę.
Tak, w czwartek, bardzo dziękujemy za to wyróżnienie, w czwartek otrzymaliśmy ex aequo drugie miejsce nagrodę z Instytutem Pileckiego, nagrodę Strażnik Pamięci w kategorii instytucja, właśnie za to zaangażowanie społeczne, za to włączanie ludzi do świętowania, za to jakby tworzenie oferty kulturalnej dla społeczeństwa.
Ale 11 listopada minął i co program Niepodległa dalej będzie realizować?
Program Niepodległa realizowany jest aż do roku 2022. Co roku w ramach programu Niepodległa dofinansowujemy projekty fundacji, stowarzyszeń, samorządowych instytucji kultury. Taki nabór na rok 2020 już u nas ruszył w piątek przed Świętem Niepodległości. Do 9 grudnia można składać wnioski na projekty realizowane w przyszłym roku. To są dotacje do 100 tysięcy złotych. No, przyszły rok jest, już zaczynamy od lutego świętowanie, stulecie zaślubin Polski z morzem, ale dość mocne akcenty będziemy też kładli na stulecie Bitwy Warszawskiej. 15 sierpnia 2020 roku, do czego się już przygotowujemy. Przygotowujemy film w technologii VR o Bitwie Warszawskiej, ale też nad samym scenariuszem tego dnia jeszcze pracujemy.
To będzie też bardzo ważne wydarzenie. A jeżeli chodzi o w ogóle, o, tak jak pan mówi, o program Niepodległa, to jakie główne obszary, bo mówi pan o fundacjach, mówi pan o stowarzyszeniach, jakie główne obszary są poruszane przez samorządy? Na jakie projekty?
Celem w ogóle programu jest zwiększanie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków i my najbardziej zawsze stawiamy na te projekty, które angażują społeczeństwo, które włączają Polaków do świętowania. Nie chodzi nam tylko o to, żeby finansować wystawy, które postawimy na rynku w danym mieście, tylko żeby może samemu stworzyć tą wystawę, wspólnie stworzyć tą wystawę, wspólnie coś zorganizować. Do nas spływają takie projekty jak właśnie koncerty, wystawy, wytyczanie ścieżek historycznych, organizowanie pewnych szlaków historyczno-turystycznych. Na takie projekty miękkie przyjmujemy zgłoszenia, jakby nie finansujemy budowy tablic czy stawiania pomników, bo od tego są inne programy w Ministerstwie Kultury.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Jan Kowalski, dyrektor programu Niepodległa, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, jest 7:26. Wczoraj w marszu także brali udział działacze z Fundacji Pro Prawo do Życia. To jest fundacja, która zbierała podpisy w sprawie petycji 447. Jednym z takich uczestników udało nam się porozmawiać. Posłuchajmy na początek.
Po całej Polsce. Myślę, że każdy z nas wie, co to jest ustawa 447. To jest uchwała ordynarna kradzież. W dzisiejszych czasach całe państwo można ograbić z pieniędzy tak szybko, jak pojedynczego człowieka. To nie jest żaden problem. Dlatego słuchajcie, potraktujcie to bardzo poważnie. Składajcie podpisy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Magda Ochaniuk, Radio Wnet. Niech pan powie, dużo się udało dzisiaj zebrać podpisów?
Nie wiem, nie liczyłem, ale myślę, że dużo, bo cały czas krążę koło wolontariuszy, no i pomagam im tutaj troszeczkę nagłaśniając sprawę. cały czas podpisują, więc no myślę, że dużo, bo my przyjechaliśmy na przykład z naszej fundacji już wcześniej rano i kiedy ludzie tam chodzili, nudzili się, to myśmy sobie właśnie tutaj załatwiali sprawę podpisów, nie? Myślę, że dużo.
A niech pan mi powie, nie wystarczają panu zapewnienia polskiego rządu, prezydenta, premiera, pana Jarosława Kaczyńskiego o tym, że 447 w ogóle w Polsce nie będzie obowiązywała i nie mamy się czego martwić?
Znaczy powiem krótko, tak, za długo żyję w tym kraju i za długo znam, chociaż nie osobiście, pana Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie wierzyć w to, co on mówi. Dla mnie jest to człowiek zupełnie niewiarygodny. Więc oczywiście nie ma szans, żebyśmy przy pomocy no, takich polityków jak pan Kaczyński, prawda, i reszta przybocznych towarzyszy, mogli przeciwstawić się takiemu potężnemu walcowi, jakim są organizacje amerykańsko-żydowskie. Oni dobrze wiedzą, co robią. Wywąchali straszny pieniądz. Myślę, że 300 miliardów dolarów to jest suma, po którą warto się schylić i oni nie poprzestaną. Natomiast moim zdaniem prywatnym wydaje mi się, że pan Jarosław Kaczyński niedługo wybierze się na zasłużoną emeryturę, bo już widać, że jest schorowanym człowiekiem i konsekwencje ustawy 447 po prostu go nie dotkną, a my zostaniemy tylko z własnymi pretensjami. Nie wierzę temu człowiekowi absolutnie. I no niestety, chociażby biorąc pod uwagę na przykład jego zapewnienia i deklaracje, jeśli chodzi o obronę dzieci nienarodzonych i zatrzymanie...
No właśnie, bo pan ma na sobie koszulkę tak, ja ratuj mnie stopaborcji.pl.
Tak, ja jestem z fundacji Pro Prawo do Życia i walczymy, żeby zastopować barbarzyńskie praktyki, które są opanowały Europę i część świata. No niestety to jest no, niedopuszczalne z wielu względów. Socjologicznych, psychologicznych, moralnych i chrześcijańskich. Rzeczywiście jest, taki naród jest narodem bez przyszłości i to nawet wystarczy zajrzeć do roczników statystycznych, żeby wiedzieć, że aborcja wyludnia całe społeczeństwa. Natomiast każdy, kto widział ten tak zwany zabieg, no powiedzieć o nim barbarzyństwo, nazizm, gestapo i tak dalej, to jest mało powiedzieć. I jeżeli pan Jarosław Kaczyński na moich oczach bezproblemowo otwiera usta do Komunii Świętej w kościele, a mieli tyle czasu, żeby to zrobić, to dla mnie jest to naprawdę absolutne zgorszenie.
Bardzo dziękuję. Dobra. Proszę się przedstawić.
Krzysztof Łuszczak, Puławy, Fundacja Pro Prawo do Życia.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Tak było między innymi wczoraj na Marszu Niepodległości. Te podpisy cały czas są zbierane. O tym między innymi po godzinie 8 porozmawiamy z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Ale na marszu nie tylko rozmawialiśmy o petycji, ale także pytaliśmy uczestników, dlaczego na niego przyszli.
To coś, co tutaj jest, to w ogóle nie jest żadna niepodległość, tylko to jest... taki ledwo co się trzymający tylko dlatego, że jest poparcie Stanów Zjednoczonych, które są zainteresowane w tym, żeby nie doszło do geopolitycznego jednego takiego państwa, znaczy takiego organizmu politycznego, czyli Niemcy, Rosja, żeby się nie dogadało, bo wtedy powstanie od Gibraltaru aż po Alaskę jednolity organizm polityczny, który może zagrozić hegemonii Stanów Zjednoczonych. I w tym mają Stany Zjednoczone i dlatego nas popierają do pewnego stopnia oczywiście, po pewnego stopnia, żeby nie wbić klin między Niemców a Rosję.
A także podczas Marszu Niepodległości wczoraj spotkaliśmy pana Dmowskiego. Tak, drodzy państwo, Dmowskiego, posłuchajmy.
Jest to dla mnie na pewno radosne święto, mimo tego, że jakby jest związane mocno z osobą Piłsudskiego, którego za bardzo nie lubię. Sam mam na nazwisko Dmowski, więc jestem w pewien sposób usprawiedliwiony i też jest to w pewien sposób to, że tu jestem. Też moje pokazanie pewnego sprzeciwu wobec całej myśli narodowej, która według mnie jest w Polsce zupełnie jakby tłamszona i nie jest czymś, co jest w smak ani obecnie rządzącym, poprzednio rządzącym. Nie podobało mi się także próby przejęcia marszu w tamtym roku. Jestem na tym marszu od kilku lat tak naprawdę. Pamiętam, jak widziałem różne prowokacje ze strony policji, nie wiem, w roku 2015-2014, coś takiego. I po prostu w związku z tym, że widzę, że to jest też taki marsz mocno napiętnowany przez wszystkich, tak, to tym bardziej z racji polskiej takiej przekorności też dlatego jestem tutaj.
To tyle z relacji z Marszu Niepodległości, a dzisiaj, drodzy Państwo, pierwsze obrady nowej kadencji Sejmu o godzinie 12, a o godzinie 16 rozpoczyna posiedzenie Senat, a Łukasz Jankowski jest już przy ulicy Wiejskiej. Halo, halo, czy się słyszymy?
Słyszymy się głośno i wyraźnie, nawet w samym gmachu parlamentu udało mi się na ostatnią chwilę dostać zwykłym wejściem, które już w tej chwili jest zamknięte. Sejm się reorganizuje, wszystko jest przygotowywane na godzinę 12, jak dobrze powiedziałeś, czyli w samo południe tutaj rozpocznie się pierwsze posiedzenie Sejmu 9 kadencji, a o 16 10 kadencji Senatu. Na obydwu tych wydarzeniach będzie prezydent Andrzej Duda, na obydwu zabierze głos. Czego możemy dzisiaj się spodziewać? W samo południe marszałek senior, czyli pan poseł Antoni Macierewicz, otworzy pierwsze posiedzenie. To będzie start 9 kadencji, a następnie kilka ważnych decyzji przed Sejmem w tym pierwszym posiedzeniu. Inauguracyjne przemówienie wygłosi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Następnie marszałek senior odda hołd świętej pamięci świętemu Janowi Pawłowi II, parlamentarzystom II RP poległym w czasie II wojny światowej, świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, marszałkowi Maciejowi Płażyńskiemu oraz posłom i senatorom, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. To będzie złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ich pamięć w gmachu Sejmu. Następnie zostanie powtórzone, czy wznowione posiedzenie Sejmu. Wówczas będzie przemówienie prezydenta, będzie także przemówienie marszałka seniora, a potem wybór marszałka. I tutaj, jeżeli chodzi o Izbę Niższą, nie ma żadnych wątpliwości. Tym marszałkiem zostanie Elżbieta Witek. No, a następnie wybór całego prezydium. Jest kilka decyzji do podjęcia w nowej kadencji. Przypomnijmy, że będą zasiadać posłowie wybrani z takich partii jak Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, czyli Koalicja, czyli Platforma Nowoczesna, Inicjatywa Polska, i to jest sojusz kilku partii, Sojusz Lewicy Demokratycznej, czyli Lewica, oraz Konfederacja, czyli Wolność i Niepodległość, a także, nie zapominajmy, Polskie Stronnictwo Ludowe,
Łukaszu,
Koalicja
Polska.
A to
może przypomnijmy liczby teraz, dobrze? 235 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, PO Nowoczesna
134,
tak, SLD 49, PSL 30, Konfederacja 11 i jeden mandat, jak co wybory.
Mniejszość niemiecka.
Tak, ma mniejszość niemiecka. A powiedz proszę, czy już widzisz jakiś posłów, czy na razie jest spokojnie, czy głównie właśnie media, dziennikarze?
Mediów nie ma, jest raptem kilku dziennikarzy, by teraz się schodzą do parlamentu polityków. O tej porze w Sejmie się nie uświadczy. Dopiero około godziny 10 rozpoczną się posiedzenia klubów, narady, dyskusje. No a o 12 wystartuje 9 kadencja. Co do liczb jeszcze, bo o to prosiłaś, no to jest kilka danych statystycznych, które warto przytoczyć. W tym Sejmie zasiądzie 176 debiutantów na 400 posłów. A jeżeli chodzi o relacje kobiet do mężczyzn, to w obecnej kadencji w ławach poselskich zasiądzie 100.
Oj, parytetów to
kobiety.
Tam nie ma parytetów.
I 328 mężczyzn. Tak to wygląda, czyli o parytet. Wiemy już, jakie będą siły w parlamencie. W Senacie będzie znacznie ciekawiej. Tam o godzinie 16, jak już powiedzieliśmy, rozpocznie się posiedzenie. I kto będzie marszałkiem Senatu? Jakie będą wyniki? wyniki wyborów. Tego naprawdę mało kto wie albo nie wie zgoła nikt. Wszystko się okaże o 16. To będzie bardzo emocjonujące głosowanie, kiedy przyjdzie do wyboru trzeciej osoby w państwie. Jak na razie przy wiejskiej spokój. Głównie krzątają się panie i panowie z obsługi technicznej. Sprzątają, pucują, przygotowują, przestawiają tak, żeby wszystko lśniło na godzinę 12 i tak, żeby parlament godnie od tej strony technicznej rozpoczął swoje obrady.
To my, drodzy państwo, jeszcze przypomnijmy z takich technicznych spraw, że kandydatami na wicepremierów w rządzie Mateusza Morawieckiego są obecni wicepremierzy Piotr Gliński, Jarosław Gowin i Jacek Sasin. W nowym gabinecie nie będzie, drodzy państwo, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i nie będzie Ministerstwa Energii. Powstanie natomiast Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zarządzania Funduszami oraz Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego. No ale z Ministerstwa Środowiska to będą takie dwa twory. Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Klimatu.
Ministerstwo Zasobów Naturalnych, którym pokieruje pan minister Michał Woś, do tej pory zajmujący się kwestiami w polskim rządzie związanymi z uchodźcami, nigdy nie wypowiadający się wcześniej na temat klimatu, na temat lasów państwowych, parków narodowych czy geologii. To jest dość ciekawy eksperyment.
I najmłodszy chyba minister w rządzie,
28-letni
tak?
Minister, tak, w tej chwili najmłodszy. Zmian jest więcej, bo jeśli chodzi o tą reorganizację, chociażby Ministerstwo Rozwoju, bo taką nazwę przyjmie nowy resort, którym pokieruje pani
super
minister
resort, Jadwiga, chyba,
Jadwiga Emilewicz. Dość dużo kompetencji, dość dużo departamentów. Jeżeli sobie obliczyliśmy na szybko, ilu wiceministrów powinno być w takim resorcie, żeby ogarnąć wszystkie departamenty, żeby sprawnie procedować wszystkie ustawy i zarządzać całą machiną urzędniczą, to powinno być tam około między 9 a 10 wiceministrów, więc już jest spory resort, bo tam i kompetencje z zakresu budownictwa, czyli Mieszkanie Plus, ale też ład przestrzenny, do tego jeszcze turystyka, więc taki wiceminister będzie musiał się pojawić. Do tej pory w rządzie Mateusza Morawieckiego turystyką zajmowała się pani minister Krupka. Pytanie, czy dalej będzie pełnić tą funkcję w Mieszkaniem Plus, zajmował się pan minister Artur Soboń. Wtedy podlegał do niedawna jeszcze ministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu. Pytanie, czy też odejdzie z rządu. Mówi się, że pan minister Soboń ma zająć miejsce Marka Suskiego, czyli ma zostać szefem gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego, bo to jest jeszcze tajemnica, tego jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądała kancelaria prezesa Rady Ministrów. Wiemy prawie na pewno, że odejdzie z niej Marek Suski i wiemy też prawie na pewno, że tekę ministra, członka Rady Ministrów obejmie profesor Waldemar Paruch, który będzie cały czas zarządzał Centrum Analiz Strategicznych w rządzie, ale co do kształtu KPRM-u dowiemy się najpóźniej 19 listopada, bo wtedy przewidziane jest expose premiera Mateusza Morawieckiego, drugi expose, które zapowie drugi jego rząd, no i wtedy będą musiały też paść nazwiska i kształty kancelarii. Na pewno wiemy, to już jest pewna informacja, że dalej kancelarią będzie kierował pan minister Michał Dworczyk. To jeżeli chodzi o rząd. Jeszcze co do parlamentu, bardzo ciekawa będzie sytuacja chociażby w komisjach. To już jest bardziej szczegółowe i może nie każdego musi to interesować, ale na przykład Komisja Środowiska będzie niezwykle interesująca w tej kadencji, bo jest i Lewica, są także Zieloni, którzy dostali się z list Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy chcą iść do Komisji Środowiska. Powstało ministerstwo, jak mówiłaś, do spraw klimatu, więc widać, że ten klimat i rządowo, ale także parlamentarnie będzie niezwykle gorącym tematem tej kadencji.
Dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący PSL-u, powiedział, że trzeba sprawdzić, czy Andrzeja Dudy nie należy postawić przed Trybunałem Stanu. A jak już mowa o Trybunale Stanu, no to właśnie podczas pierwszego posiedzenia Sejmu powinni zostać wybrani członkowie Trybunału Stanu, 16 członków, oczywiście spoza posłów, spoza senatorów. Zobaczymy, czy to się dzisiaj uda osiągnąć, bo teoretycznie to powinno być podczas pierwszego posiedzenia.
Tak jest. W Sejmie nie będzie takiego problemu, bo bezpośrednio po wyborze marszałka Sejmu, który obejmie przewodnictwo obrad, następnie posłowie będą rozstrzygać, ilu będzie wicemarszałków, będą pomagać marszałkowi w prowadzeniu obrad i którzy pomagają w prowadzeniu obrad, po czym dokonają wyboru pośród zgłoszonych kandydatur wicemarszałków, a potem nastąpi właśnie ten punkt, czyli wybór sędziów Trybunału Stanu. To jest bardzo ciekawe, co mówi pan prezes Władysław Kośniak-Kamysz, ponieważ jeszcze nie dalej jak wczoraj rano dość kordialnie ściskał się z prezydentem, razem śpiewali rotę pod pomnikiem Witosa na Placu Trzech Krzyży. Wtedy nie było żadnych ansów, żadnych wątpliwości. Zresztą wydaje się, że spotkanie było ustawione ze strony PSL-u, który czeka na prezydenta już drugi rok z rzędu przy tym pomniku i wtedy jakoś nie miał oporów pan prezes PSL-u, żeby się przywitać, ściskać, robić sobie zdjęcia z prezydentem i grzać się trochę w blasku głowy państwa. No a następny dzień i oskarżenia o Trybunał Stanu. Taka jest polityka.
Tak, taka jest polityka.
A kampania.
Bardzo dziękuję. Łukasz Jankowski z Sejmu. Będziemy się oczywiście jeszcze w tym poranku wnet łączyć. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Godzina 7:43, a my jak rozmawiamy o marszałku seniorze, o panu ministrze Antonim Macierewiczu, no to drodzy państwo, dzisiaj obchodzimy urodziny, pierwsze urodziny nadawania na UKF-ie i w Warszawie, i w Krakowie. Ja przypomnę, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. I tak, równo rok temu do naszego studio tutaj w Warszawie zawitał minister Antoni Macierewicz. No i taka krótka rozmowa.